Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Pozwoliłem sobie dziś na dosłownie chwilę zaprosić raz jeszcze Łukasza Serwińskiego, dyrektora artystycznego festiwalu Muzyka Divina, bowiem podczas naszej ostatniej rozmowy, dzień dobry Łukaszu.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Troszeczkę meandrowaliśmy po programie i troszeczkę go odsłoniliśmy, ale właściwie to był ten moment, kiedy jeszcze nie mieliście wszystkiego podomykanego i właściwie stwierdziłem, że chyba byłoby na miejscu, żebyś wyłożył nam karty dzisiaj w Radiu Kraków Kultura.
Bardzo mi miło i bardzo chętnie to zrobię. Wykładając te karty, chyba warto zacząć od tego, co jest tematem i dlaczego to jest tematem tegorocznej odsłony Muzyka Divina, bo temat jest w jakimś sensie spójny wobec tego, co działo się na festiwalu przez ostatnie lata. Spójny też wobec tego, co będzie się działo, mam nadzieję, na festiwalu przez kolejne lata. A takim punktem wyjścia zawsze do naszych programów jest liturgia. I ta liturgia, rozumiana zarówno współcześnie, jak i trochę sięgając do poprzednich wieków, i tak właśnie będzie w tym roku. Tematem będą ciemne jutrznie, więc ten fragment liturgii, który chyba najbardziej oberwał przez wszystkie reformy liturgiczne, które przez XX wiek się przytoczyły i który teraz próbujemy trochę wskrzesić, ale nie wiemy jak. Zabieramy się do tego albo na sposób rekonstrukcyjny, albo trochę nieumiejętnie, albo trochę błądzimy i sami meandrujemy. A okazuje się, że właśnie ta liturgia, związana ściśle z Wielkim Tygodniem, a konkretnie z Triduum Paschalnym, no była tak szalenie inspirująca dla mecenasów sztuki chyba po pierwsze, a po drugie dla kompozytorów, którzy byli na usługach tychże mecenasów, że mamy no, po prostu niezmierzone uniwersum muzyki opartej o Księgę Lamentacji Jeremiasza lub wprost o teksty tej liturgii.
To rzeczywiście jest zupełnie fascynujące misterium. Oczywiście ja mówię to wyłącznie z perspektywy takiej, jaką poznałem dzięki właśnie tym próbom rekonstrukcyjno-muzycznym, bo to jest ta właśnie perspektywa. Natomiast trochę cię tutaj ukłuję, wybacz, ale lato to jest taki, powiedziałbym, dość kontrowersyjny moment na to, żeby eksplorować program festiwalu, który rzeczywiście no, w nazwie już swojej tegorocznej odsłony ma tenebrę, czyli ciemności.
No prawda, tylko że kiedy jak nie latem można sobie pozwolić na taki luksus zagłębienia się w temat na tak długo, to po pierwsze. Po drugie, co już zresztą mówiliśmy trochę podczas mojej ostatniej wizyty u ciebie, no tak boleśnie nawiązuje ten temat do aktualnych zdarzeń, więc to też nie jest takie zupełnie nie a propos. Myślę, że każdy z nas, leżąc sobie na plaży, czy planując inny miły wypoczynek, gdzieś z tyłu głowy ma jednak to, co się dzieje na Ukrainie i to jakoś boleśnie przeżywa, więc kontemplowanie jakiegoś obrazu zburzonej Jerozolimy w tekstach lamentacji może być takim naszym, no takim przypomnieniem, takim może nie tyle bolesnym, co wciąż aktualnym i prowokującym do myślenia o tym, co się dzieje w szerszym kontekście.
A powiedz, czy kiedy myślałeś nad programem tegorocznej Muzyki Diviny, to już był luty i już wiedziałeś, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, czy ten temat przyszedł ci do głowy dużo wcześniej, a okazało się, że niestety jest wyjątkowo zbieżny z aktualnymi wydarzeniami?
Temat planowałem rzeczywiście dużo wcześniej, raczej jego szczegóły już dogrywałem w momencie, kiedy było wiadomo, co się dzieje. No, niemniej jakoś ten zbieg okoliczności, nie wiem, czy traktować jako coś pozytywnego, czy wręcz przeciwnie. Fakty są takie, że tego roku ten program, te treści wybrzmią w sposób szczególny i cóż, chyba to dobrze jednak.
Tak, myślę, że to dobrze i że są takie komunikaty, które powinniśmy wyrażać wyjątkowo wprost i czasem może nawet i dosadnie. W związku z tym rozumiem, że rolą muzyki Divine w tym roku jest także właśnie wypowiedzieć głośno pewną oczywistą dość, jak się okazało, prawdę. Mianowicie, że jak nastaną ciemności, to po nich, mam nadzieję, przyjdzie światło.
Tak, i taki jest wydźwięk ciemnych jutrzni oczywiście. Chociaż my dzisiaj te ciemne jutrznie zarówno w kościele, jak i w kulturze trochę inaczej sytuujemy. Warto sobie uprzytomnić, że to nabożeństwo było nabożeństwem nocnym, stąd ta jego nazwa. Zresztą ta ciemność, która tutaj w nazwie pobrzmiewa, wiąże się też z pięknym rytuałem zapalania najpierw 15 świec na takim specjalnym świeczniku zwanym triangułem i 6 świec ołtarzowych, które potem w trakcie bardzo długiej liturgii stopniowo gaszono. Na końcu zostawała jedna świeca, której nie gaszono, ale stawiano pod ołtarzem, niejako chowając ją przed wiernym ludem i sprawiając, że w tej przestrzeni, w której była sprawowana liturgia, panowały ciemności, ale jednak ze świadomością, że to światło tam jest, że ono nie zostało zgaszone. I myślę, że to jest taki bardzo mocny symbol i wymiar tych treści, tych tekstów, tej liturgii i tej muzyki jako już ostatniego ogniwa. Bo rzeczywiście muzycznie, nawet w tej oryginalnej, chorałowej formie, ciemne jutrznie były niesłychanie kunsztowne, bogate, wymagające przygotowania, wymagające pietyzmu. No i przez to chyba tak inspirujące, że potem te motywy chorałowe, niesłychanie piękne, zostały wzięte na warsztat najpierw mistrzów polifonii renesansowej, a potem twórców baroku. Gdzieś na tym baroku jest taka cezura, nie bardzo sztywna, bo potem pojawiają się również opracowania ciemnych jutrzni, ale to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast te dwie epoki w historii muzyki niesłychanie sobie wzięły do serca ciemne jutrznie, no i tym będziemy się rozkoszować estetycznie na muzyka Divina.
Właśnie o to chciałem cię zapytać, czyli rozumiem, że nade wszystko program muzyki Divina w tym roku składa się z renesansowych i barokowych opracowań ciemnych juczni.
Tak.
Ale o ile ja na przykład kojarzę ciemne jucznie nade wszystko z Francją, bo tam rzeczywiście, zwłaszcza w baroku, rozwinęły się one do rozmiarów i kunsztu rzeczywiście niebywałego, to jednak oczywiście nie jest to jedyny kraj, który eksplorował muzycznie właśnie tę liturgię. No i skądinąd wiem, że także i na przykład Włosi się pojawią.
Tak, oczywiście. Więc mamy ten silny ośrodek francuski, mamy oczywiście Włochów. Warto jeszcze wspomnieć Brytyjczyków, to szczególnie jeśli chodzi o polifonię renesansową, i tym brytyjskim akcentem zakończymy festiwal koncertem à la Mire. Ale mamy też nieliczne wprawdzie, ale jakieś polonika w tej całej zawiłej historii, i takim mocnym punktem, na który chcemy postawić w programie, są lamentacje Wacława z Szamotu, które zabrzmią w dwojaki sposób. Raz wykonane wprost z partytury tu dodam zrekonstruowanej przez Marka Lewona nie tak dawno temu, a drugi raz w formie improwizacji instrumentalnej w czasie koncertu Concerto Soave. I to będzie zupełny eksperyment, ale myślę bardzo, bardzo ciekawe takie interludium w programie włoskim, włosko-polskim tak naprawdę tego koncertu. No i takim znakiem rozpoznawczym muzyka Divina, na którym bardzo mi zależy i chciałbym, żeby zawsze pojawiał się w programie, to jest szukanie wątków łączących wschód i zachód, ten liturgiczny wschód i zachód i kulturowy wschód i zachód. I jeden z koncertów tegorocznej odsłony będzie właśnie próbował przerzucić pomost między chrześcijańskim wschodem i zachodem w oparciu o ciemne jutrznie. Stanie się to możliwe dzięki kantorowi bizantyjskiemu Marcinowi Abijskiemu, który podjął się doboru repertuaru nawiązującego do ciemnych jutrzni w kościele łacińskim, bo nie ma odpowiednika tego rodzaju nabożeństwa w kościele prawosławnym. Ale to będzie ciekawa próba przejścia od chorału poprzez chorał benewencki, o którym można by trochę więcej powiedzieć jako o pomoście między wschodem a zachodem, bo jest to bardzo stara wersja chorału sprzed reformy, która zunifikowała śpiewy kościoła łacińskiego. I też w zapisie bardzo mocno nawiązuje do wschodu. Dzisiaj ten zapis jest dla nas bardzo enigmatyczny, taki orientalny i mało czytelny. I ten chorał benewencki jakoś naturalnie nas przeniesie bardziej na wschód i do właśnie śpiewów związanych z liturgią Wielkiego Piątku w Kościele Wschodnim. I to będzie przedostatni koncert. Koncert dwóch kantorów. Marcina Abijskiego, którego już wspomniałem, i Mariusza Petersona. A towarzyszyć im będzie nasza rodzima schola Cantorum Minorum Hozowiensis pod dyrekcją Sławka Witkowskiego.
Oczywiście.
Więc to... powiedziałem o trzech koncertach, jeszcze o dwóch.
Concerto Soave, Cantorum Minorum Hozowiensis i Alla Mire.
Tak.
No to bardzo cię proszę, zaczniemy jednym z bardziej przejmujących chyba ujęć właśnie Ciemnych Juczni i co zaskakujące włoskim, to jest Emilio de Cavalieri, który zawsze chwytał mnie jakoś wyjątkowo za serce.
Tak, i wiem, że płyta z tymi lamentacjami w wydaniu La Poème Harmonique jest jedną z twoich ulubionych i dlatego cóż,
trudno,
to nas bardzo
co zrobić.
Ale z tego, co sobie przeanalizowałem programy zawarte na tej wspomnianej płycie i tymi fragmentami, które dobrał Profeti de la Quinta, który wystąpi na inauguracji Musica Divina, to są to inne fragmenty i trochę inne akcenty, tak bym powiedział.
Widzisz, czyli po tych 20 latach od wydania Cavalierego przez La Poème będziemy mogli sobie dopełnić.
Można tak to potraktować, tak, tak. Choć słyszałem, że La Poème wrócili do tego programu i właśnie po tej długiej, długiej przerwie znowu koncertują.
No słuchaj, Ciemne Jucznie już wyczerpiecie w tym roku. W związku z tym zakładam, że w przyszłym musicie iść postawić kolejny krok, tak, liturgiczny.
Tak, chociaż właśnie to trochę jak u Hitchcocka, zaczynamy od trzęsienia ziemi i od takiej formy liturgicznej, która jest niesłychanie obszerna, w której można kopać bez końca i która przez samą swoją kunsztowność daje olbrzymie pole do popisu. A potem chcemy przejść do szczególnych nieszporów. Szczególnych dlatego, że chcemy tutaj w programie dobrać te nieszpory, które były specjalnie komponowane ku czci świętych albo które były związane z wyjątkowymi miejscami na mapie chrześcijaństwa i przez to zyskały jakąś szczególną oprawę, szczególną formę. A zakończyć ten cykl liturgii godzin, bo właśnie tak to planujemy, kompletą, czyli takim raczej wyzwaniem dla nas, bo kompleta ze swojej natury jest najmniej kunsztowna, najmniej daje możliwości do opracowania muzycznego i najmniej jest oczywiście tej muzyki zgromadzonej, więc tutaj my chcemy się wykazać jako organizatorzy i stworzyć programy koncertowe w oparciu o treści komplety, trochę niejako ją rozszerzając i rozbudowując. Więc ta linia tego programu jest właśnie taka pozornie opadająca, ale wyzwanie rośnie tak naprawdę dla nas.
Ciekawe, to też jest taka, przepraszam, że się odwołam do trochę, wiesz, militarnych skojarzeń, ale trochę budujecie taką mapę drogową właściwie dla, zakładam też osób, które niekoniecznie muszą w tej chwili być jakoś mocno emocjonalnie powiązane z liturgią, czy w ogóle z kościołem. I odnoszę wrażenie, że to też działa w dużej mierze kulturotwórczo, wyzwalająco w jakiś sposób.
No taka jest idea całego festiwalu, żeby do tych treści kultury sięgać bez odrywania ich od kontekstu. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że chcemy przez to w jakimś sensie przybliżać ludzi do kościoła. Oczywiście tak. No to nie jest nic dziwnego, nic też takiego, czego my byśmy wprost nie mówili. Natomiast można do tych tematów podejść z otwartą głową, bez jakiegoś konfesyjnego podejścia i po prostu zobaczyć, jak liturgia inspirowała, jak ona oddziaływała na kulturę poprzez wieki. Ja nie chcę powiedzieć i w ogóle nie podjąłbym się takiego zadania, żeby zadeklarować, że my pokażemy, jak ta liturgia wyglądała przed wiekami, bo tego chyba nikt nie jest w stanie zrobić z jakąś uczciwością. Nie jest to też żadna próba rekonstrukcji. Natomiast to, co na festiwalu, mam nadzieję, się udaje, to jest stworzenie przestrzeni do tego, żeby ten repertuar liturgiczny wybrzmiał w najbliższy możliwy sposób do jego naturalnego kontekstu. Tego naturalnego kontekstu już nie ma. Musimy sobie też uświadomić, że on został w pewien sposób zaprzepaszczony. Być może nie trwale, ale z pewnością my nie dożyjemy powrotu takiego kontekstu. I teraz trzeba szukać dróg dojścia do takiej sytuacji, w której z jednej strony nie popadalibyśmy w taki historyczny, pusty rekonstrukcjonizm, który nie niesie za sobą jakiegoś duchowego mięsa, że tak brzydko powiem, a z drugiej strony, żeby to nie poszło zupełnie w formę przeestetyzowania tego repertuaru. I mamy bardzo trudne zadanie, z którym próbujemy sobie radzić tak, jak umiemy, stwarzając właśnie Musica Divina, czyli festiwal, który z jednej strony daje wszystkie te narzędzia, które daje wydarzenie kulturalne, z drugiej strony nie odcina się od duchowości, nie odcina się od próby nawiązywania bardzo wprost, także poprzez ten intelektualny wymiar, otoczkę całą festiwalu, mam na myśli publikacje, wprowadzenie do koncertów, żeby jednak usytuować to, czego słuchamy, jak najbliżej źródła czy korzenia.
Odnoszę wrażenie, że żyjemy w bardzo, z jednej strony, jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, niekomfortowych, a z drugiej strony bardzo komfortowych czasach, dlatego że mamy mnóstwo narzędzi, które mogą nam w tym pomóc, przywrócić w jakiś sposób, czy nadać na powrót kontekst, który został, jak wspomniałeś, zaprzepaszczony. A okazuje się, że jednak XX, XXI wiek dają nam taką możliwość. Nigdy wcześniej właściwie tego nie było.
No, rzeczywiście mamy chyba taką sytuację, w której więcej spraw możemy wziąć w swoje ręce, niż to było do tej pory możliwe. I także jeśli chodzi o mecenat kulturalny, no to już to o tym rozmawialiśmy.
Chyba, tak, że to jest chyba istotne zdanie, że więcej spraw możemy wziąć we własne ręce. Bardzo chciałbym, żeby ono wybrzmiało, dlatego na chwilę cię przytrzymałem przy nim.
Tak, no mam przez to na myśli to, że repertuar stał się nam bliższy wykonawczo. Już nie musimy sobie wyobrażać takiej sytuacji, że nagle ktoś podejmie się zadania zrekonstruowania pewnych źródeł, czy opracowywania ich w bardzo profesjonalny sposób.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właściwie nigdy tego nie robiono wcześniej.
Tak, tak. A na pewno nie na taką skalę, jak to jest obecnie. I nie jesteśmy też zdani tylko i wyłącznie na własne siły wykonawcze, więc to ten ruch, który obserwujemy od już dziesięcioleci jakiegoś renesansu muzyki dawnej, też w tym wymiarze sakralnym, czy w wymiarze churalnym, no to wszystko napędza zainteresowanie i stwarza możliwości takich, jakich nie było w ogóle chyba w tym świecie zglobalizowanym, w tym, w którym tak powszechne stało się słuchanie muzyki i w zaciszu domowym, prawda? Więc to jest jakaś zupełnie nowa sytuacja, bezprecedensowa.
No, myślę, że to sprzyja też takim działaniom, jak te, które prowadzicie w ramach Musica Divina, czyli przybliżania czy uwypuklania pewnego kontekstu. Jest jedna cezura w programie waszego festiwalu, mianowicie myślę o z jednej strony recitalu Mateusza Kowalskiego, a z drugiej strony też o panelu dyskusyjnym. Powiedz dwa słowa, proszę, bo rozmawialiśmy o tym intensywnie na antenie Radia Kraków Kultura, ale myślę, że kolejne próby upublicznienia czy rozpętania tej dyskusji tylko i wyłącznie posłużą nam wszystkim dobrze.
Tak, więc będzie rzeczywiście piątek, będzie takim dniem lekkiego oddechu, nie będzie dużego koncertu tego dnia. Ale właśnie dlatego, żeby punkt ciężkości przenieść na dyskusję o tym, jak tworzyć kulturę na wysokim poziomie przy wykorzystaniu energii potencjału społecznego, który się tworzy wokół jakiegoś wydarzenia. I my jesteśmy jakimś prototypem, mam nadzieję, pewnego nowego modelu czy zmiany w tym zakresie. Jesteśmy na początku drogi i chcemy spotkać się i porozmawiać o tym, czy ta droga prowadzi nas do jakiegoś szczęśliwego finału być może, co na tej drodze warto zmienić, jak kształtować relacje z partnerami publicznymi w momencie, kiedy próbujemy wybić się na niezależność i mówimy o tym wprost. To jest taka sytuacja, która potencjalnie może prowadzić do jakiegoś dysonansu i poznawczego u kogoś. I
tak, ale z drugiej strony może też następujecie komuś na odcisk ambicji.
Być może. Mam wielką ochotę, żeby ta dyskusja nas zaskoczyła i żeby ona była rzeczywiście wzięta na serio, bo my nie chcemy w ramach tej dyskusji robić li tylko propagandy sukcesu, czy jakiejś machiny marketingowej idei festiwalu społecznego, o której mówimy od roku. Bo to nie temu służy. Ma to być taki moment spotkania dwóch wizji finansowania kultury i dwóch wizji tworzenia w ogóle idei wydarzeń kulturalnych w Polsce, którą chcemy nie tyle uśrednić, co zobaczyć, gdzie możemy poszukać synergii. I na to bym bardzo liczył, że spotkają się przy jednym stole organizatorzy kultury z jednej strony, z drugiej strony mecenasi kultury, czy partnerzy Muzyka Divina w tym roku. No i zadamy sobie parę ciekawych pytań.
Mówisz o tym z takim szelmowskim uśmiechem, że mam wrażenie, że masz jakiegoś asa w rękawie. Myślę oczywiście o jakichś pytaniach, ale też rzeczywiście bardzo liczysz na to, że to będzie dyskusja, która zacznie być dużo intensywniej obecna w przestrzeni publicznej, dotyczącej oczywiście kultury. Ja bardzo za to trzymam kciuki też, bo okazuje się, i ten rok pokazuje to szczególnie dojmująco, z perspektywy i pandemicznej, i oczywiście sytuacji w Ukrainie, i kryzysu, który rozlewa się po Europie, Stanach Zjednoczonych, że pewne narzędzia, które dotychczas były ogólnodostępne i w miarę relatywnie łatwo dostępne, się po prostu lekko popsuły. W związku z tym trzeba szukać jakiejś alternatywy. Więc cóż, trzymam kciuki bardzo.
Bardzo dziękuję. Oczywiście po panelu recital Mateusza Kowalskiego, naszego fundacyjnego ambasadora, darczyńcę, człowieka związanego z Muzyka Divina od wielu lat, który wydaje teraz bardzo ciekawą antologię na Viola da Gamba. Też ten dwupłytowy album wyjdzie nakładem naszej fundacji i będzie miał premierę na festiwalu, więc ten recital, mimo że nie jest to muzyka sakralna, to jednak chyba jest bardzo a propos, jeśli chodzi o czas i miejsce. Więc też tutaj akurat bardzo mało wyjściówek jest, więc to podkreślam, żeby się nie zapóźnić i nie żałować.
Wobec tego ja też podkreślam. Wejściówki dostępne na festiwal Muzyka Divina są przez waszą stronę.
Tak, www.muzykadivina.pl. Tak jest. Wszystko jest. Ale jeśli mamy jeszcze chwilkę.
Mamy.
Wspaniale, bo przecież nie powiedzieliśmy o koncercie, który...
Linna Muzyka.
No właśnie, który jest jakimś absolutnym creme de la creme tego programu i nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie zapowiedział tego akurat koncertu.
Kiedy powiedziałeś o premierze płyty Mateusza, od razu przyszła mi do głowy inna premiera.
Właśnie. Cóż, Muzyka Divina w tym roku będzie miała bardzo mocny akcent już drugiego dnia. To jest zwieńczenie naszych marzeń wydawniczych i koncertowych, które snuliśmy od 2018 roku. I to ten długi czas, który minął od pomysłu do jego realizacji, zawdzięczamy w cudzysłowie oczywiście pandemii i temu wszystkiemu, co opóźniało wszelkie działania kulturalne, ale też specyfice zespołu, który planowaliśmy skłonić do współpracy i do nagrania albumu, bo jest to estoński zespół Linna Muzikut, jak już wspomniałeś. Zespół, który nie jest aż tak bardzo skory do takich działań i trochę wody w Wiśle upłynęło, zanim te plany zostały spisane, zmaterializowały się i mogliśmy w ogóle myśleć o wyprawie do Tallina. Wyprawie, która finalnie odbyła się w kwietniu bieżącego roku. Tam spędziliśmy szeroką ekipą nagraniowo-organizacyjną niemal tydzień i przywieźliśmy płytę, którą chcemy krakowskiej publiczności pokazać w koncercie na żywo właśnie na Muzyka Divina, a jednocześnie zaproponować wszystkim zainteresowanym melomanom w formie fizycznego krążka, który można już sobie zamówić w przedsprzedaży albo po prostu kupić na festiwalu.
To rzeczywiście musi być niesforna grupa, jeżeli cztery lata zajęło wam przekonywanie, natomiast od kwietnia minęły zaledwie 3 miesiące i proszę, płyta już jest.
Może byłbym trochę niesprawiedliwy, mówiąc, że to 4 lata przekonywania, ale rzeczywiście ustalanie różnych szczegółów, a to artystycznych, a to logistycznych, no zajęło nam trochę i było trochę prób i błędów, ale myślę, że efekt jest bardzo, bardzo nas radujący. I to już wiem, bo płyty oczywiście słucham namiętnie, czekając na to, aż fizycznie się u nas pojawi. A dodam tylko, że płyta ta wpisuje się, a i owszem, w festiwal w całej rozciągłości, bo są to lamentacje, w tym lamentacje Wacława Szamotu, o których wspomniałem już, okraszone z jednej strony chorałem gregoriańskim, z drugiej strony aranżacjami ludowych pieśni estońskich, które zawsze budzą w nas taki przyjemny dreszczyk emocji, bo kompletnie nie rozumiemy, o czym to jest, a jednocześnie bardzo nas to fascynuje i wciąga. Dodam tylko, że określiliśmy tę płytę tłumaczeniami tychże pieśni, więc będzie można jeszcze wejść głębiej.
Festiwal Muzyka Divina między 2 a 9 sierpnia, oczywiście w Krakowie.
2 a 7.
Przepraszam, 7. Oczywiście w Krakowie, na który zapraszamy z Radiem Kraków Kultura. Zwłaszcza, że od dziś począwszy, o 21:00 w poniedziałkowe wieczory będziecie mogli państwo posłuchać także koncertów z poprzednich odsłon festiwalu Muzyka Divina. W związku z tym nie tylko czekamy niecierpliwie na wydarzenie, które już niebawem, bo za 3 tygodnie, ale także i będziemy mogli państwu zaproponować niejakie wprowadzenie. Do koncertów wprowadzał będzie Łukasz Serwiński, który z nami w studiu Radia Kraków Kultura spędził ostatnie 30 minut, za które ci bardzo, Łukaszu, dziękuję.
Ja dziękuję bardzo.
A my zapraszamy państwa 21:00 w każdy poniedziałek od dziś do końca wakacji.
Bardzo to jest miła perspektywa, także dla mnie.
Wobec tego Muzyka Divina w Radiu Kraków Kultura z lat ubiegłych, a na żywo między 2 a 7 sierpnia, oczywiście w Krakowie. Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Divina, był gościem Radia Kraków Kultura i Kultury na co dzień. Raz jeszcze ci, Łukaszu, dziękuję.
Dziękuję.
No i oczywiście w imieniu organizatorów i Radia Kraków Kultura. Już teraz zapraszam i na retransmisję, i na festiwal.
Tu Radio Kraków Kultura.